Księgarz z pasją to reportaż Janusza Wilczyńskiego, a my o księgarniach troszeczkę dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim porozmawiamy o najnowszej książce Diany Brzezińskiej, książce pod tytułem Wizjoner. Pani Diana jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Bardzo się cieszę, że Pani przyjęła nasze zaproszenie, bo chyba jeszcze w tym programie ze sobą nie rozmawiałyśmy.
Nie, i ja również się cieszę, to zawsze fajna inicjatywa.
Księgarnia, o której dzisiaj był reportaż, to jest też miejsce, gdzie można kupić Pani książki. Czy pani jako czytelniczka szuka książek w lokalnych księgarniach?
Ja niestety muszę powiedzieć, że nie, co wynika tylko i wyłącznie z braku czasu. Jednak ten internet to jest dobrodziejstwo, więc ja z niego korzystam i faktycznie jak zamawiam książki też dużo na szkolenie i tak dalej, to jednak, a po prostu zamawiam z księgarni internetowych, bo zamawiam pakiety książek. Natomiast jak czasami właśnie jestem na wakacjach gdzieś i mam czas, żeby właśnie podejść do lokalnych księgarni, to jest to zawsze takie niesamowite, a że ci ludzie wiedzą, co sprzedają. Można z nimi porozmawiać, mogą coś doradzić, polecić i to jest naprawdę fajne. I ja akurat się bardzo cieszę, że moje książki są też w lokalnych księgarniach.
Ale powiedziała pani coś bardzo, bardzo ważnego. Jak jestem na wakacjach, to idę do takiej lokalnej księgarni. Czyli te księgarnie gdzieś w pani duszy grają po prostu.
Są, jeżeli mam taką możliwość na co dzień. Ja niestety, jak pracuję z domu, no to nie chce mi się iść specjalnie do księgarni, skoro mogę zamówić te książki przez internet. No to jest niestety mój rodzaj lenistwa, że mi się tego robić nie chce. Natomiast na wakacjach jest ten czas, jest taka możliwość, albo jak nawet wyjeżdżając po sądach trochę i zwiedzając różne miasta w Polsce, to też zwiedzałam sobie nawet z ciekawości księgarnię, sprawdzając też, nie ukrywam, czy moje książki są na przykład na Śląsku, czy gdzieś indziej. No, to jest też takie fajne.
Pani powiedziała o tym, że sprawdza pani, czy pani książki są gdzieś na Śląsku. Myślę, że jeszcze ten wątek, czy książki Diany Brzezińskiej są czytane tylko przez Szczecinian, tutaj poruszymy. Ale powiedzmy o Wizjonerze, bo to jest książka, która nawet nie powiem, że bardzo mocno jest osadzona w Szczecinie, bo w tych miejsc szczecińskich jest mnóstwo, ale jest takim klasycznym kryminałem, który nie opisuje historii miasta. Pani nie sięga do jakiejś dalekiej przeszłości, ale doprawia pani miasta. Tę książkę. Ja dzisiaj idąc przez Plac Kościuszki od razu miałam tę scenę, która tam się wydarzyła przed oczyma. Czy to jest ten efekt, który pani chce osiągnąć, tworząc książkę, która jednak jest związana z miastem? Bo to nie jest pani pierwsza książka, której akcja rozgrywa się w Szczecinie.
Czy ze mną jest trochę inaczej? Ostatnio byłam na ciekawej debacie w Muzeum Przełomy, właśnie z Leszkiem Hermanem i Przemysławem Kowalewskim. Oni osadzają książki w Szczecinie celowo. Celowo też piszą o historii. Znają też tą historię, znają te miejsca dobrze, które
pani
opisują.
U mnie jest inaczej.
U mnie jest zupełnie inaczej, bo ja niestety piszę o Szczecinie z prostego względu. Ja tu mieszkam. I to jest dla mnie po prostu w tym sensie proste. A opisywałam też Police, które kocham całym sercem, bo to moje rodzinne miasto. Natomiast od kiedy mieszkam w Szczecinie, Szczecin jest też bardziej pojemny dla akcji. Stąd po prostu piszę o Szczecinie, bo jest mi tak łatwiej. I fajnie mi się czyta potem komentarze czytelników, że o, to ja bym chciał przyjechać i zobaczyć Szczecin. I zresztą kilka osób przyjechało i zrobiło sobie taki spacer po Szczecinie śladami mojej książki. Fajnie przeczytać. No, ja kiedyś byłem w Szczecinie i w sumie fajnie było o tym poczytać. Albo właśnie od Szczecinian. O, a ja tam mieszkam. Więc takie komentarze czyta się fajnie. Natomiast faktycznie jest tak, że ta akcja po prostu mojej książki jest w Szczecinie, bo tu mieszkam. Gdybym mieszkała w Krakowie, byłaby w Krakowie. Niestety akurat taką osobą jestem.
A czy pani ten Szczecin jakoś bardzo mocno leży na sercu? Czy gdyby pani miała się przenieść dzisiaj do Krakowa czy Warszawy, to by się pani nie zastanawiała?
A mam tu rodzinę. A mam tu już jakieś życie zorganizowane, powiedzmy, z narzeczonym, więc nie przeniosłabym się od tak gdziekolwiek, bo wymagałoby to już jednak rozmowy z kimś.
Ale miasto jest ważne.
Miasto jest ważne, bo jest mi bliskie, no bo tu mieszkam. Znam inne miasta w Polsce, ale Szczecin, myślę, znam lepiej, dlatego że tu jestem na co dzień.
Historia to nie jest, jak już ustaliłyśmy, to, co dla pani jest najważniejsze wtedy, kiedy pani tworzy fabułę, ale fabuła tej książki, o której dzisiaj przede wszystkim mówimy, czyli książki Wizjoner, to coś, co jest mocno powiązane z grami komputerowymi. Czy pani jest graczką?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja akurat jestem osobą, która ucieka od od wszelkich gier komputerowych. Ja nie cierpię gier komputerowych. A natomiast...
To skąd taki pomysł?
Potrzebowałam ciekawego pomysłu do książki. I no, mój narzeczony czasem gra. Niedużo, ale na pewno więcej niż ja. Więc stwierdziłam, że no to weź mi coś tam, podpowiedz, a może być taka gra. Pamiętam, że za pierwszym razem się na mnie spojrzał i stwierdził, że chyba zwariowałam i nikt by w taką grę nawet nie zagrał. No to potem zaczął mi coś tłumaczyć i zaczęłam to jakoś próbować wcisnąć w tą akcję, natomiast nie przywiązywałam do tego ogromnej wagi, bo to był po prostu dla mnie ciekawy wątek w historii, ale też nie główny motyw.
Ale jest to rzecz tutaj istotna. Nowi bohaterowie, bohaterowie w ciekawy sposób skonstruowani, ponieważ jest to pierwsza część czegoś, co będzie zdecydowanie dłuższe. To są takie wątki w ich biografii, których tutaj pani nie rozstrzyga. Nie. Czy to oznacza, że już pani tworzy kolejną część i czegoś więcej się dowiemy, choćby o tych, którzy tam grają główne skrzypce, czy tam jeszcze o jakichś postaciach pobocznych?
Faktycznie tworzę drugi tom. Zresztą mam termin do końca czerwca na jego oddanie, bo chciałabym go wydać jeszcze w tym roku. I ponieważ to jest seria, ja zresztą uwielbiam serię, bo serie są bardzo pojemne. Więc ja mogę sobie w serii pozwolić na to, że ja wprowadzam bohaterów, a potem troszeczkę to rozwijam. W pierwszym tomie trochę ci główni bohaterowie zwracają uwagę na Aleksandra Lewisa. Bardzo chcieliby poznać jego przeszłość, bo coś im w nim nie gra. Więc w drugim tomie ten wątek jest ciągnięty. Tak, natomiast wbrew pozorom to, co ustalili w pierwszym tomie, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Okazuje się, że dopiero to, czego dowiedzą się w drugim tomie, rzuci prawdziwe światło na postać Lewisa.
Mam nadzieję, że dość szybko pani tę powieść skończy, bo sama już teraz jestem ciekawa, jak to się rozstrzygnie. Aleksander Lewis to profiler, ktoś, kogo spotykamy chyba coraz częściej też w polskiej policji. Dlaczego akurat osoby, które tym się zajmują, są pani bliskie?
Mnie od początku interesuje psychologia śledcza, profilowanie kryminalne,
jakkolwiek
tego nie nazwiemy. Jestem prawniczką od drugiego roku studiów w zasadzie, a miałam okazję chodzić na wszelkie kursy z modus operandi, sprawców zabójstw i tak dalej. Potem gdzieś te kursy kontynuowałam. Teraz na przykład kończę wspaniały kurs psychologii śledczej, takie półroczne u Justyny Poznańskiej, która jest naprawdę no, genialną profilerką, czy też psychologiem śledczym, jak tego nie nazwiemy. W Polsce z tym nazewnictwem mamy problem. No, miałam też okazję kiedyś takiej styczności, czy właśnie z profilerami na tych szkoleniach, czy choćby na przykład na planie właśnie serialu dokumentalnego, też z Jankiem Gołębiowskim mogłam porozmawiać troszeczkę, ale też czytając akta spraw niektórych miałam okazję się też zetknąć z ich pracą, więc jest to coś, co mnie szalenie interesuje, bo ja zawsze powtarzam i to też jest często to, co słyszy mój wydawca. Słuchaj, będą tacy i tacy bohaterowie i będzie taki i taki motyw, a zabójstwo ogarnie się po drodze. Bo tak naprawdę to zabójstwo nie jest dla mnie takie ważne. Ja szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Więc też te moje sprawy zabójstw niekoniecznie są może bardzo brutalne, czy też niekoniecznie je opisuję w brutalny sposób. Nie jest mi to do niczego potrzebne, bo mnie raczej interesuje, dlaczego sprawca konkretnie to zrobił.
Ja myślę, że to pytanie albo szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego, to właśnie jest to, co dzisiaj powoduje, że tak chętnie sięgamy po kryminały, bo taki klasyczny kryminał to nie jest coś, co wielu osobom dzisiaj zainteresowanym kryminałem gra w duszy, ale to właśnie szukanie pytania dlaczego ta kondycja ludzka jest taka, a nie inna, to jest coś, co nas do tego gatunku w ostatnim czasie przynajmniej w dużym stopniu przekonało. Ale to jest tak, że pani zgłębia te tajniki zawodu profilera, dlatego, że pisze pani kryminały, czy z zupełnie innego powodu?
Nie, ja jest zgłębione, tylko że mnie to interesuje. Ja mam w ogóle naprawdę niesamowite szczęście w życiu, dlatego, że no, pracuję teraz na uczelni, a na uczelni mam fajne przedmioty. Mam i kryminalistykę, i kryminologię i prowadziłam taki przedmiot jak specyfika polskich zabójstw. I chciałabym troszeczkę się zająć też profilowaniem behawioralnym, z tego też kończę gdzieś szkolenie. No to są rzeczy, które mnie po prostu interesują, więc ja się ich uczę. Staram się gdzieś potem też przekazać trochę tę wiedzę studentom, a przy okazji robię materiał do książki. I dzięki temu w zasadzie wychodzi na to, że wszystko, co robię w życiu, się jakoś łączy.
Czy te kryminały są takim trochę produktem ubocznym tych różnych działań, czy to jest zupełnie odwrotna hierarchia?
ciężko mi jest znaleźć hierarchię. Chyba tak naprawdę pierwszym podstawowym rzeczą jest to, że mnie to po prostu interesuje. A mój narzeczony czasami już po prostu ma dość, bo ja do niego przychodzę z szerokim uśmiechem na ustach i na przykład, bo pochwalili moją opinię w sprawie warszawskiego Kuby Rozpruwacza, bo wiesz, bo udało mi się na przykład to czy tamto, że dlaczego te zwłoki na przykład były porąbane i tak on do mnie już mówi, skończ.
Ale tego nie czuję się w pani kryminałach.
Staram się pisać inaczej. Do niego
takiego okrucieństwa, to mam na myśli.
Okrucieństwa, no bo właśnie, ja uważam, że jest już dużo mocnych kryminałów na rynku, które mają bardzo dużo tych szczegółowych opisów i tak dalej. A mój kryminał może się nie wszystkim podobać, bo u mnie tych opisów nie ma. Ja też na przykład w drugim tomie trochę piszę o oskurowaniu. A natomiast...
Czyli będzie okrucieństwo?
Trochę będzie, tylko no właśnie, gdzie to okrucieństwo będzie? A czy w samym oskurowaniu? A prawda jest taka, że już dla samego sprawcy często, czy nawet patrząc na to po prostu obiektywnie, jeżeli ta osoba nie żyje, nie ma tych tortur, to oskurowanie często jest tą czynnością instrumentalną i sprawca ona w jakiś sposób jest potrzebna. Może jest potrzebna do jego modus operandi, może po prostu...
Czym jest modus operandi?
Modus operandi jest to taki charakterystyczny, powtarzalny sposób działania sprawcy. I też często sprawcy zostawiają jakiś podpis, taki swój indywidualny na miejscu zdarzenia. A więc...
Czasami różnie. Na ofierze, z czym mamy do czynienia, tak. Też w ostatnim kryminale.
Tutaj na ofierze, ale tutaj akurat to modus operandi jest specyficzne, bo ono wynika... Nie zdradzając fabuły, z jakichś po prostu konkretnych przesłanek. To trochę nie jest tak, że to jest ten charakterystyczny sposób działania tego sprawcy, bo on nie jest jego, on jest mu jakby narzucony. Natomiast odnosząc się do tego, co właśnie wcześniej powiedziałam, czasami sprawcy coś robią, bo ich to podnieca, na przykład. Czasami coś robią, bo tego potrzebują, bo to upatrywali w zabójstwie, to był cel ich zabójstwa. I właśnie czasami wychodzi ta instrumentalność. Właśnie w drugim tomie dla mnie na przykład ta czynność oskurowania, czy ja będę opisywać brutalnie, jak na przykład by opisał Piotrowski. Nie, dlatego że tam ona ma takie instrumentalne znaczenie. Ten sprawca to robi dlatego, żeby później to ciało gdzieś podrzucić. Tyle mogę zdradzić.
To więcej dzisiaj nie zapytamy o te.
Nie, ale to jest mu potrzebne do inscenizacji. I w tym sensie, czy ja bym mogła opisać cały proces oskurowania z wylewającą się krwią? Tak, tylko po co? I to jest właśnie, to takie dla mnie zawsze jest pytanie, kiedy tworzę jakiś opis i też czasami mi ktoś zarzuca, że to jest na przykład niewiarygodne, czytam, tylko nie czuję takiej potrzeby opisywania tego. Uważam, że autorzy, którzy to robią, robią to fajnie i mój kryminał jest po prostu trochę inny.
To zadam to pytanie, które było punktem wyjścia do debaty, o której pani już tutaj wspomniała, czyli debaty w Centrum Dialogu Przełomy. Czy Szczecin to jest dobre miejsce do pokazania takich krwawych, trudnych historii, mrocznych?
Nie zagłębiając się w historię miasta, bo to nie jest mój konik, ja uważam, że no niestety, ale każde miasto może być tym miejscem zbrodni. Więc jeżeli się zna jakieś, powiedzmy, różne miejsca w Szczecinie, a ja wykorzystuję i czasami miejsca właśnie w centrum, i czasami jakieś na uboczu, a czasami słyszę o jakimś ciekawym miejscu.
Zawsze pani jedzie sprawdzić?
Nie zawsze, natomiast ostatnio też a propos właśnie Muzeum Przełomy, to dostałam takie zadanie, żeby kogoś zabić w Muzeum Przełomy. Nawet dostałam propozycję indywidualnego zwiedzenia Muzeum Przełomy i wskazanie miejsc, gdzie można ukryć trupa. Więc tak, to się zdarza.
To są już takie trudne rzeczy. Czy znajomość środowiska prawniczego, to, że tak dużo czasu pani spędziła i na salach sądowych, i przeglądając akta, jest dla pani bezcenne?
Na pewno. Ja to czasami się śmieję, że ja to opowiadam tak o mojej pracy, jak ja bym tam z 10 lat pracowała, ja pracowałam 3 lata. Natomiast faktycznie dzięki moim szefom no, ten okres aplikacji był bardzo eksplorujący. Miałam okazję wiele rzeczy ciekawych zrobić. No i też dzięki temu znam jakieś też ciekawostki. Tu nie wiem, ja kiedyś zrobiłam ogromną głupotę. W sumie nie wiem, czy wypada się tego przyznać na wizji, ale już nie pociągną odpowiedzialności. Natomiast to jest właśnie śmieszne, bo w mojej książce Nie powiem, o który zakład karny chodzi, ale bohater coś wniósł do tego zakładu karnego i odezwał się do mnie jeden z pracowników tego zakładu karnego i powiedział, że nie, to jest naruszenie procedury, nie można tego wnieść do zakładu karnego. Mówię, co? Jesteś pewny? Bo niestety ja jestem osobą roztrzepaną. I jak ja przyjechałam sobie do jednego miasta i kupiłam noże w Pepco, zestaw noży, bo się akurat przeprowadzałam, to był mój tok myślenia. Wrzuciłam je do torebki i poszłam do zakładu karnego. Zapomniałam te noże z torebki wyjąć. Przez bramkę nie przeszłam.
Różne rzeczy mogą być w damskiej torebce, proszę państwa, różne.
I ja niestety, no, czy mnie przepuścili przez bramkę, nie kazali mi ominąć, żebym nie pikała, bo jako obrońca czasami nie trzeba przechodzić przez bramki. Ja wniosłam te noże do zakładu karnego i potem jak je znalazłam, to bałam się wyjść z tego zakładu karnego. Natomiast czy można coś wnieść do zakładu karnego? No niestety można. I to totalnie przez przypadek.
No i takie osoby pewnie też się znajdują. To, co jest ciekawe tutaj w tej konstrukcji samej książki, ale też w konstrukcji bohaterów, to to, że pani powoli odkrywa te ich charaktery, te ich historię, która była przedtem. Jak pani buduje taką postać? Czy wtedy, kiedy tworzy pani cały cykl powieści, to pani sobie robi notatki, zapisuje, kto już ma jaką historię, komu jeszcze co się w życiu przydarzy, czy to jest totalna improwizacja?
No właśnie, ja mówię, że mój sposób pisania jest moim przekleństwem, ale jednocześnie sprawia, że ja się dobrze bawię przy pisaniu książek. To jest naprawdę tak, że jakbym miała teraz opisać całą historię życia Lewisa, to jej nie znam. Ja ją poznaję razem z czytelnikiem, może inaczej, czytelnik po prostu...
Czyli pani też jeszcze nie wie, co się zdarzy w ostatniej części?
Oczywiście, że nie. Ja nawet nie wiem, co się jeszcze zdarzy w drugiej na końcu, bo jestem w połowie książki, więc ja naprawdę nie wiem, co się wydarzy na końcu. I to jest dla mnie zawsze fajne, że ja to po prostu tworzę. I dlatego, jak się wydaje, czytając pierwszy tom, że na przykład ta przeszłość Lewisa jest już wyjaśniona, to też tak myślałam, a jednak nie, bo pojawił się ktoś, kto rzucił na to zupełnie inne światło, na tą postać Lewisa. Więc ja faktycznie wymyślam bohaterów, to jest podstawa mojego pisania. Zawsze są jacyś główni bohaterowie i później wokół nich tworzę akcję. Tutaj akurat było tak, że wymyśliłam bohaterów i wymyśliłam gdzieś motyw przewodni, powiedzmy, tego działania sprawcy, tą przyczynę, dla której działa. Bo akurat zgłębiałam te tematy na kursie, więc byłam troszeczkę ciekawa po prostu, skoro i tak musiałam to czytać, tak musiałam się tego uczyć, to stwierdziłam, że wykorzystam gdzieś ten motyw choroby psychicznej, a ukazany troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o samych bohaterów, to po prostu wpadłam na postać Lewisa w ten sposób, że bardzo ciężko było mi zacząć Wizjonera i w ogóle nową serię, bo poprzednia seria była prokurator Sawickiej. I prokurator Sawicka to konkretna bohaterka.
Kobieta, ale pojawia się też tutaj.
Ona się pojawia, bo to jest tak, że ja nie mogłam napisać kolejnego tomu Sawickiej, bo Sawickiej już było za dużo. Nie jestem zwolenniczką przeciągania serii. To zrobiłam Wadzie i Krystianie i ten czwarty tom niestety nie wyszedł. A czytelnicy pytają dalej o piąty. Ja mam takie, o Jezu, a czytaliście ten czwarty? Więc Sawickiej nie chciałam ciągnąć. Uważam, że ten szósty tom to już był koniec. Z drugiej strony nie potrafiłam jej tak zupełnie zostawić, więc ona się tam przewija, ale myślę, że pasuje do tej akcji.
Tak, jest jej tutaj niewiele. Jak to się zaczęło? Jak to było z pierwszą książką? Taka świadoma decyzja, czy po prostu pani pisała do szuflady, a potem jednak się zdecydowała opublikować? Jaka to była historia?
Napisałam komedię kryminalną. Nie udało mi się jej opublikować, więc pisałam dalej. Druga komedia kryminalna, nawet jej nigdzie nie wysyłałam. Zresztą teraz jedną z nich planuję ruszyć i spróbować, czy to w ogóle da się coś z tego zrobić. Natomiast potem zaczęłam pisać o właśnie prokurator Gabrieli Sawickiej. Napisałam o niej całą sześciotomową serię. I stwierdziłam, że ta seria do niczego się nie nadaje, bo jeszcze nie mam takich umiejętności, żeby coś z nią fajnego zrobić. I dopiero wtedy zaczęłam pisać Adę i Krystiana. Napisałam pierwszy tom i to była w ogóle taka zabawna sytuacja, bo wysłałam książkę do różnych wydawnictw, nikt się nie odzywał, a mi się przypomniało, że nie wysłałam do wydawnictwa otwartego. Więc ja wysłałam książkę gdzieś o 8:00, jakoś koło 8:00, jak wychodziłam do pracy, o 9:00 w kancelarii się zawsze, jak się nic nie działo, to się zaczynało od tego, że robiło się kawę i się odczytywało maile. Niekoniecznie te służbowe, tylko też prywatne. Więc dostałam wiadomość z wydawnictwa otwartego, czy będą tam jacyś prawnicy. Pisałam, jacyś będą. No to uzyskałam odpowiedź, no to czytam. Potem uzyskałam odpowiedź, że nie wydamy tej książki. Ja mówię, no trudno. Ale to był fajny mail, bo dostałam takie wypunktowane rzeczy, które się nie podobały w tej książce. Po czym dostałam telefon, czy mogę jednak przyjechać, porozmawiać o tej książce. No i po rozmowie dostałam termin na jej poprawę. Po bardzo długiej dyskusji. Moja przyjaciółka nadal ją pamięta, bo to było w Warszawie. Więc mnie na tą dyskusję zaprowadziła. I myślałyśmy, że to potrwa godzinę. Ona tam chyba na mnie ze 3 godziny czekała jak nic. Więc ona mi to do tej pory wypomina.
Ale to były konstruktywne uwagi.
To były bardzo konstruktywne uwagi. To była bardzo ciekawa rozmowa. Zresztą ja sobie bardzo cenię uwagi szefa wydawnictwa. A wie, co robi. A naprawdę mi też wtedy otworzył nową wiarę w to pisanie i pamiętam, że powiedział mi chyba, że na wprowadzenie tych uwag potrzebne jest 5 roku. Ja się go zapytałam, co by trzeba było, żeby książka wyszła w następnym, powiedział, że musiałabym ją oddać w 1,5 miesiąca. Powiedziałam, dobra. I oddałam ją w 1,5 miesiąca, a książka została zaakceptowana i dostałam umowę na 2 kolejne. Więc to tak zaczęłam. Nawet się nie zastanawiałam już nad tym, czy ja tego chcę, czy nie. Po prostu w to weszłam.
No, ale to jednak nie było tak, że od razu pierwsza rzecz, którą pani napisała, została opublikowana. To jest jakiś proces i też trzeba trafić na wydawcę, na swojego wydawcę, z którym pani jest do tej pory, bo ta ostatnia książka, o której mówimy, to jest to samo wydawnictwo, wydawnictwo
otwarte.
To jest
cały czas to samo wydawnictwo. Wiadomo, że te współprace zawsze są różne. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast też nie mogę aż tak narzekać na wydawnictwo otwarte, zwłaszcza, że porwali się na trailer Wizjonera.
I to jest coś. Myślę, że państwo powinni to koniecznie zobaczyć, bo w taki sposób szczecińskie książki chyba jeszcze nie były promowane.
Ja myślę, że w Polsce w ogóle ciężko znaleźć, żeby książka była tak naprawdę promowana właśnie w taki sposób, jak my to zrobiliśmy, z tej prostej przyczyny, że trailery książek były. Ale trailery książek często korzystały z gotowych jakichś tam rzeczy. To nie był kręcony film. To raz, dwa nie na taką skalę, a trzy często też jak książka po prostu szła też jako serial, to wtedy był też ten trailer. Ja osobiście uważam, że zrobiliśmy tak dobrą robotę, że nieskromnie powiem, że to jest najlepszy trailer książkowy, więc jeżeli państwo chcą, wystarczy wpisać na YouTubie trailer Wizjoner. To jest praca przede wszystkim szczecińskiej firmy Royal Pictures, a naprawdę zrobili coś niesamowitego i to są ludzie, którzy potrafią zrobić wszystko. Po prostu Hubert z Michałem mają wizję i są niesamowici. Ale też warto powiedzieć, że w tym trailerze grają szczecińscy adwokaci. I oni tam zagrali niesamowicie. I jakby ktoś szukał aktorów do odegrania roli w Wizjonerze, no to naprawdę, oni tam świetnie wypadli.
A jeszcze przy okazji umowę skonstruują.
Tak.
Tak.
A jeszcze wynegocjują dobre stawki dla wszystkich.
No proszę, to tak sobie już teraz pożartowałyśmy. Czy pani ma jeszcze czas na czytanie? Oprócz tego pisania. Oprócz książek
czytam.
Naukowych.
No właśnie, to jest mój problem ostatnio. Nawet moja mama się ze mnie śmiała. Ty nic nie czytasz. Ja mówię, nie, przeczytałam 11 książek naukowych, nic nie czytam. No właśnie to jest ten problem, że ostatnio przez te kursy, ja też wsiąkłam w te kursy. W tych kursach są też bardzo różne książki. Niekoniecznie to są książki stricte naukowe. Czasami są te bardziej popularno-naukowe, czy są to jakieś reportaże. Ja w te książki po prostu wsiąkłam. No bo mnie to interesuje. To jest fajne. A przy okazji trzeba zdać jakieś egzaminy z tych kursów. No to człowiek się dzieje i się uczy. Więc czytać czytam. Na początku roku też jak zrobiłam sobie takie wakacje po napisaniu pierwszego tomu, ten początek roku miałam intensywny, bo i kończyłam pierwszy tom i też kończyłam jeszcze doktorat, tam jakieś poprawki, więc zrobiłam sobie takie naprawdę 2 czy nawet 3 tygodnie przerwy, to wtedy przeczytałam bardzo dużo książek i to właśnie ja też lubię czasami tak robić, mimo tego, że jestem fanką kryminałów. Mimo tego, że jestem największą fanką książek Jodi Picoult, to bardzo lubię wchodzić po prostu na te topki i sobie na przykład klikać fantastyka, albo klikać sobie science fiction, albo klikać sobie powieści obyczajowe, albo jakieś reportaże zupełnie nie z tej dziedziny, która mnie interesuje i brać te książki z topek, zobaczyć co to w ogóle jest, czy to jest ciekawe, a jak ludzie piszą inni, jak się odnajdują w innym gatunku, jest to dla mnie turbo ciekawe.
Była pani czytającym dzieckiem?
Różnie. U mnie był taki zwyczaj, że na początku czytaliśmy w ogóle z rodzicami na głos Harry Pottera. To było fajne, bo czytaliśmy po prostu we trójkę. I całą serię Harry Pottera czytaliśmy we trójkę, też z tą serią. Ja akurat byłam tym dzieckiem, które dorastało z Harry Potterem, więc dorastało z tą mrocznością tej historii. Bo jak ja zaczęłam czytać Harry Pottera, to byłam w podstawówce i były 3 tomy. Więc ja potem już czekałam na 4 tom, na 5 tom, to już chyba byłam na premierze w ogóle. Kino swoją drogą, ale ja byłam na premierze książki, jeszcze pamiętam, w Empiku o północy. To było wtedy dla mnie takie przeżycie życia. Tak. Więc naprawdę to było takie fajne. I ja miałam różne okresy z tym czytaniem. Miałam okresy, że w ogóle nie czytałam, potem miałam okresy, że dużo czytałam, potem miałam okres, że znowu nie czytałam, potem prowadziłam bloga książkowego i czytałam tak strasznie dużo, że sama jestem w szoku, że da się tyle przeczytać. Więc bardzo, bardzo różnie.
Jaka jest specyfika polskich zabójstw? Bo mówiła pani o tym, że to jest też coś, co pozostaje w zakresie pani badań.
Specyfika polskich zabójstw, jakby to określić? Po prostu ja używam tego słowa, ta specyfika, z tego względu, że mnie ludzie bardzo często pytają, jak sięgają po te wszystkie kryminały, czy my mamy samych seryjnych zabójców? Czy wszędzie są sami psychopaci, chodzą po tym świecie? No nie. Więc w tym sensie tego słowa używam. Prawda jest taka, że w Polsce...
Może lubimy czytać, bo lubimy się bać.
To na pewno w jakiś sposób jest, no bo my czytając książkę, czytamy w takim komfortowym środowisku. I to jest w ogóle piękne i fajne, że my możemy przeczytać jakąś straszną historię i się nie bać. To jest trochę tak jak z tym oglądaniem horroru. Mm-hmm. Aczkolwiek mi ostatnio jedna książka zafundowała zawał serca. Natomiast abstrahując od tego, to wracając do tej specyfiki, no w Polsce mamy około 600 zabójstw rocznie. Czy się zdarzają w tym zabójstwa wielokrotne, czy się zdarzają zabójstwa seryjne? Zdarzają się. Natomiast czy zdarzają się też zabójstwa, które mogą być popełnione przez osoby o rysie psychopatycznym? Zdarzają się. Czy zdarzają się zabójstwa, żyliśmy kilka lat temu na przykład sprawą Kajetana P. Z Poznania, a więc zdarzają się bardzo różne sprawy, ale głównie te zabójstwa, do których dochodzi w Polsce, to są zabójstwa na tle kłótni, na tle nieporozumień i w dodatku najczęściej podczas libacji alkoholowych, no bo ten alkohol usuwa nam te nasze zahamowania i sprawia też często, że robimy coś, czego na trzeźwo byśmy nie zrobili. Więc to jest głównie ta specyfika polskich zabójstw, że faktycznie bardzo często do nich dochodzi, kiedy i sprawca i ofiara wbrew pozorom często są pod wpływem alkoholu, bo na przykład spożywali ten alkohol razem, był pomiędzy nimi jakiś nierozwiązany konflikt, przyszedł chwilowy gniew i doszło do zabójstwa. Więc tak to zazwyczaj wygląda.
Czy to jest coś zupełnie innego na tle innych krajów europejskich?
Nie powiedziałabym. Natomiast tak szczerze nie badam specyfiki zabójstw w innych krajach, bo też prawda jest taka, że kiedy na przykład na szkoleniach omawiamy jakieś przypadki zabójstw zagranicznych, to też omawiamy raczej te wyjątkowe jakieś przypadki. No jak się omawia jakiekolwiek tak naprawdę sprawę zabójstw z Ameryki, no to omawiamy te seryjne. No taka jest prawda. Więc nie badam ani w Europie, ani w Ameryce tej specyfiki zabójstw. Nie zastanawiam się nad tym. Zwłaszcza, że na przykład w Ameryce zawsze dochodzą jeszcze te kwestie na przykład rasowości. U nas tego powiedziałabym, że naprawdę u nas, jeżeli w ogóle są kwestie rasowe, to one są totalnie marginalne. My w Polsce nie mamy z tym aż takiego problemu. Natomiast w porównaniu z Ameryką. Natomiast nie badam tego. Mnie bardziej interesowało to, co się tutaj dzieje. Natomiast na szkoleniach, jak omawiamy te zabójstwa zagraniczne, to zazwyczaj omawiamy je z jakiegoś powodu. Więc z jakiegoś powodu, że to była jakaś bardzo specyficzna motywacja, bardzo specyficzne zabójstwo i zazwyczaj jest to zabójstwo seryjne.
Czy Szczecin na tym tle czymś się wyróżnia? Czy jest zupełnie tak jak w całej Polsce?
Badałam sprawę zabójstw ze Szczecina z takiego przedziału 2-letniego. Potwierdziła się całkowicie ta specyfika. Doktor Gawliński prowadził takie bardzo duże badania, badając sprawę zabójstw. Chyba tam 500 przypadków wtedy przebadał około. I jakby no, te małe badania w Szczecinie też to potwierdziły. Ja teraz nie pamiętam, ja tam chyba przebadałam 12 spraw, no to powiedzmy, że w 11 przypadkach sprawcy byli pod wpływem alkoholu i w 10 przypadkach ofiary były pod wpływem alkoholu. I tak na dobrą sprawę większość z tych zabójstw wydarzyła się właśnie podczas libacji alkoholowej.
Nam się bardzo łatwo czyta kryminały, tak jak pani powiedziała, bo jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni i jest nam dobrze i czytamy sobie, jak to zło się gdzieś tam rozlewa po całym świecie. No ale potem bywa różnie z tym wychodzeniem czytelnika z historii. Jednak trzeba się jakoś z niej wydostać. A jak to jest z tym wychodzeniem pisarza z takiej mrocznej historii? Jak pani sobie radzi?
Ja z wychodzeniem z Mrocznej Historii mam niewielki problem, natomiast ja się cały czas śmieję, bo do tego wracam i to tak utkwiło w głowie. Ale byłam zresztą w tym tygodniu u babci, jechałam na Kaszuby, więc też przez taki gęsty las. No i stwierdziłam, że no dobra, powtórzę sobie też jakieś tam przypadki zabójstw na ten egzamin, no to puściłam sobie na audiobooku książkę Łukasza Wrońskiego, gdzie on opisuje różne przypadki zabójstw i on to akurat sobie naprawdę wybrał. Takie specyficzne przypadki zabójstw. No i tam jest tak, że po jednym rozdziale jest taka pauza. No i las, byłam sama, nie było żadnego innego samochodu, ani nic. No i nagle, przepraszam, że na antenie, no ale to jest cytat. No i co się gapisz, kurwo? Ja tak podskoczyłam za siebie samochodu. Naprawdę. I zaczęłam się rozglądać, czy ktoś jest, a potem tam dalej i tak dopiero patrzę na ten odtwarzacz i mówię, Jezu. Po prostu tak się wystraszyłam. Więc sama nawet słuchanie książki może wystraszyć.
No to tak jest. I potem z tej historii trzeba wyjść. Pani woli czytać czy słuchać?
A ja zazwyczaj wolę czytać, bo jest mi łatwiej czytać. Natomiast w samochodzie, jak jest tych kilka godzin, to szkoda też to marnować. A natomiast to wychodzenie z historii, nie mam z tym problemu, no bo od początku do końca wiem, że to jest historia. Też z aktami spraw zabójstw w większości, jeżeli je czytam, nie mam problemu. Nie mam problemu też ze szkoleniami. To źle zabrzmi, no ale prawda jest taka, że ja mam to czarne poczucie humoru wykształcone trochę z czasów pracy w kancelarii, więc ja potrafię odróżnić ten moment, kiedy ja pracuję, od momentu, kiedy ja wchodzę sobie do domu czy coś innego robię. Więc ja traktuję to, że ja to poznaję naukowo, nie wchodzę w to, co czuje ofiara, rodzina ofiary, bo mam oczywiście do tego ogromny szacunek, no bo każde zabójstwo jest straszne z uwagi na to, że nie żyje człowiek. Natomiast gdybym tak podchodziła do każdej sprawy, no to nie dałabym rady nawet tego kryminału napisać, no bo by większość czasu mi zajęło po prostu umartwianie się tym. Więc ja się skupiam na tym, co mnie interesuje cały czas i czyli dlaczego sprawca to zrobił. I to mnie tak zajmuje, że nie zauważam nawet tej mroczności tego, co on zrobił. Naprawdę skupiam się na tym, co dokładnie on myśli, a co się dzieje, dlaczego on to zrobił. I to jest dla mnie tak ciekawe, że potem ja zamykam laptop i idę dalej.
Jaka była reakcja czytelników? Bo pani jest już po pierwszych spotkaniach z czytelnikami po wizjonerze.
Reakcje czytelników były dobre. Ja się ostatnio śmieję, ale dostaję dwa rodzaje wiadomości na temat wizjonera, dokładnie dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest taki, że książka jest dobra i w zależności od tego albo jest, że jest świetna, że to jest moja najlepsza książka, albo że, nie wiem, Sawicka nadal wygrywa i tak dalej, ale dostaję raczej pozytywne te komentarze, a druga część wiadomości, to już ktoś mi ostatnio napisał, że jestem niemiła. Jestem, ale już po którejś takiej wiadomości to człowiek nie daje rady. Na jednej ze stron jest pomylone nazwisko. Ja dostaję masę wiadomości w stylu, przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest błąd. Widać, że jest błąd. Gdybyśmy go zobaczyli, to byśmy go poprawili. Albo ja zgłaszam, że jest błąd, bo można to poprawić. No, ciężko to poprawić, jak książka jest wydrukowana, więc też nie mam co z tym zrobić.
No chyba, że na Legimi ta elektroniczna, to jeszcze pewnie
ciężko
też
wbrew pozorom
trudno.
Tak e-book od tak poprawić, no bo trzeba go wycofać, trzeba go ponownie, a w zasadzie tym, którzy już mają, to wypadałoby wtedy wysłać nową wersję, więc to jest taka robota głupiego. I w końcu komuś napisałam, że gratuluję spostrzegawczości, jest mi bardzo przykro, że to jedyny, co zapamiętał z mojej książki.
Ale to znaczy, że czytelnicy są bardzo uważni.
Bardzo uważni, natomiast mnie to zawsze zaskakuje. Ja już się trochę do tego przyzwyczaiłam, natomiast mimo wszystko jest to zaskakujące, że książkę czyta tyle osób. Naprawdę ja widzę, ile tam przecinków poprawiają, jakichś literówek, błędów i tak dalej. Zawsze się zdarzy błąd. Zawsze. To jest po prostu jakieś fatum ciążące. Nie da się tego uniknąć.
No całe szczęście. Może to świadczy jednak o tym, że jesteśmy ludźmi.
Możliwe, natomiast to niestety tak jest, że ja już potem z tym błędem nie mam co zrobić, więc faktycznie po jakiejś tam 200 wiadomości człowiek już ma takie...
Ale to pewnie są czytelnicy, którzy są rzadkością. Te takie reakcje pozytywne są jakie?
Jest, że to jest moja najciekawsza sprawa zabójstwa jak do tej pory. Jest, że bohaterowie są bardzo ciekawi. Bardzo dużo osób mi napisało, że nie lubią Lewisa, a dla mnie wbrew pozorom to jest fajny komplement, bo to jest też tak, jak na przykład o Sawickiej niektórzy pisali, my napisaliśmy na okładce, można ją lubić albo nienawidzić. I to jest troszeczkę tak, że ja wychodzę z założenia,
że... Z Lewisem jest podobnie.
Czy Lewisa w ogóle można lubić? To jest dobre pytanie. Natomiast to jest troszeczkę tak, że jeżeli czytelnik coś czuje do mojego bohatera, czy to jest sympatia, czy to jest antypatia, to znaczy, że ta postać jest na tyle realna, że on ją zauważył i jest w stanie jeszcze zbudować sobie na jej temat jakieś zdanie i to jest w ogóle fajne.
A chciałaby pani spotkać takiego Lewisa w rzeczywistości?
Ja spotkałam go na planie trailera.
Trailer to jest rzeczywiście coś, ale dla mnie oznacza to, że to może być marzenie o serialu. Czy serial na podstawie, czy ostatniej książki, czy tych wcześniejszych, to jest pani marzenie? Coś, co chciałaby pani kiedyś zobaczyć?
Czy chciałabym zobaczyć swoją książkę na ekranie? Tak, aczkolwiek jak patrzę na niektóre polskie produkcje serialowe, to jestem przerażona. Więc to jest zawsze takie tak ze znakiem zapytania, czy na pewno. Natomiast czy jest to moje marzenie?
Załóżmy, że będzie to dobra produkcja.
Załóżmy, natomiast no, te produkcje są bardzo różne. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to jest moje marzenie? Nie wiem, szczerze mówiąc, przy Sawickiej było tak, że audiobook w ogóle nagrywała Sylwia Gliwa, która ona po prostu to, jak weszła w rolę Sawickiej, było niesamowite, niezwykłe. Ja w ogóle uwielbiam. Miałyśmy też okazję porozmawiać, bo ona poczuła wręcz konieczność, taką potrzebę, żeby do mnie zadzwonić i mnie poznać, bo powiedziała, że stworzyłam postać, o którą ona marzy przez całe życie, żeby zagrać.
No to super.
Więc miałyśmy okazję trochę porozmawiać. I faktycznie te rozmowy przy Sawickiej były. Ale ten świat serialu jest tak specyficzny. To jest zupełnie inna specyfika niż książki. Tam są inne umowy. Tam jest inny w ogóle czas, inne podejścia też. Że szczerze mówiąc, gdyby się pojawiła taka naprawdę fajna oferta i to już nawet nie chodzi o finanse, tylko gdyby była po prostu ciekawa oferta, to ja bardzo chętnie bym ją przyjęła, podpisała, bo chciałabym zobaczyć, jak ona wyjdzie. Natomiast czy mam taką potrzebę, żeby naprawdę na to cisnąć? I takie, o Jezu, musi być? Jak będzie, to fajnie. Jak się nie uda, no to już trudno.
A kto by mógł zagrać Lewisa?
Pan mecenas.
A oprócz pana mecenasa?
Nie
z Kibińską?
Nie zastanawiałam się nad tym. Ja mam ten niestety problem, że ja jak nawet oglądam polskie seriale, to ja potem i tak nazwisk nie pamiętam. Albo jak mi się podobają jacyś bohaterowie.
No ale możemy pomarzyć, to może być przecież zagraniczna produkcja.
Nawet nie o to chodzi, czy zagraniczna, tylko ja już nawet skupiając się, bo mamy w Polsce fajnych aktorów, to niestety zazwyczaj, jak oni już potem grają, to są za starzy. Na przykład jestem ogromną fanką Żebrowskiego. Ale wiekiem to on nigdzie mi nie pasuje.
Odmłodzony Żebrowski mógłby zagrać Lewisa. I państwa z tym zostawimy. Radzimy sobie obejrzeć, bo to jest naprawdę dobrze zrobione i sięgnąć po tę książkę. Diana Brzezińska, Wizjoner. To była książka, o której rozmawiałyśmy, ale rozmawiałyśmy też trochę o innych książkach i o pisaniu w ogóle. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Super rozmowa.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Joanna Skonieczna. Dobranoc. Do usłyszenia.